Sławomir Kalwinek, podcast Filmowa Migawka, tym razem z Archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Właśnie tutaj znajdują się m.in. filmy wyreżyserowane przez pana Stanisława Janickiego.
To jest podcast WFO.
Stanisław Janicki to postać bardzo dobrze znana widzom m.in. Telewizji Polskiej, gdzie pokazywał filmy w cyklu W Starym Kinie. To podobno był najdłużej istniejący program cyklicznie pokazywany na tamtej antenie. A w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi pan Stanisław reżyserował takie filmy jak m.in. Bracia Polscy, Bem, Brat Papieża, Scena pełna muzyki i tańca, czy film Kruk. Stanisław Janicki z wykształcenia był krytykiem filmowym, był dziennikarzem, ale również reżyserował filmy i te filmy właśnie stały się podstawą mojej rozmowy z panem Stanisławem. Niestety z powodów technicznych ten wywiad nie został opublikowany. Dziś, ze względu na te smutne okoliczności, czyli śmierć pana Stanisława, już wiem, że nie powtórzę tego wywiadu. Dlatego zapraszam na rozmowę. Wydaje mi się, że warto. Pan Stanisław Janicki, jedna z najważniejszych postaci polskiego filmu dokumentalnego i archiwaliów związanych z historią polskiego kina.
To jest podcast WFO.
Dziś z Łagowa i mamy specjalnego gościa, pana Stanisława Janickiego, człowieka, który jest legendą starego kina. Dzień dobry, panie Stanisławie.
Dzień dobry, ale też legendą firmy pod tytułem Wytwórnia Filmów Oświatowych.
Tak, to prawda. Tak, to prawda. Chciałem o tym za chwileczkę mówić.
Jak długo pan pracował w Wytwórni Filmów Oświatowych?
Ja tego nie policzę, bo nie liczyłem, ale dosyć długo. To było kilkanaście lat. Ale najważniejsze było to, że ja się narodziłem jako reżyser właśnie w Wytwórni Filmów Oświatowych. Znowu, to jest cała opowieść. To było dlatego, że ja ośmieliłem się jako gówniarz taki, bo odkryłem Krzysztopór.
Tak.
I na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. I mimo, że nie myślałem o tym, bo miałem co robić, żeby pisać scenariusze, czy w ogóle robić filmy, ale to mnie wzięło. Ja byłem w Krzysztoporze, przeżyłem to monstrum cudowne i od siebie, bez zamówienia, napisałem scenariusz. No, taki to miało, nie wiem, 4-5 stron. No, takiego dokumentalno tam tego. No, i złożyłem w wytwórni. No, minął tydzień, minęły 2 tygodnie. Rzeczywiście ja mieszkam w Warszawie. Jestem sam w domu. Dzwonek. Otwieram, stoi dwóch. Jeden taki wysoki, a drugi niski. I ten niski się przedstawia, że jest redaktorem Nieśmiałek to był. Nieśmiałek ten. A to jest młody, dobrze zapowiadający się i tak dalej. No oczywiście, że poprosiłem ich do tego. No i co? Bodzio jak to Bodzio.
Czyli Bogdan Dziworski.
Tak, no jestem przecież moja jedna z najdłuższych filmowych przyjaźni i tak dalej. Od tego momentu. Tylko na to się złożyło, powiem krótko. Mianowicie redaktor Nieśmiałek mówił za Bodzia. Bodzio siedział w przejrzyjce. Trochę mnie to dziwiło, ale jak potem poznałem Bodzia, no właśnie. I ten. I że się zainteresował tym i chciałby zrobić film, no ale taki był zwyczaj wtedy, że pytało się scenarzystę, czy się zgadza na to. No jak zgadza, no złożyłem to. No nie, ale to nie ważne. No nic, ruszyła machina i ja, i to jest istotne, z Bodziem. Bodzia zapytałem, słuchaj, czy ja mógłbym być, przecież ja nie jestem po szkole filmowej, czy ja mógłbym być przez cały czas realizacji tego filmu, ale nie, że będę coś kontrolował, czy że mi się coś będzie nie podobało. Nie, no w ogóle nie. Ja chcę zobaczyć, jak to się dzieje, jak to się robi. Byłem krytyk filmowy, który oczywiście...
Świetlane przykłady, że krytycy są reżyserami i rewolucjonizują kino.
Tak, to są wyjątki. To też powiem zaraz, przepraszam, ale to za chwilę. No i oczywiście Bodzio się zgodził. Ja byłem na planie wziąłem oczywiście urlop tam u siebie, czy nie wziąłem, nieważne. Cały czas z nimi spałem, z nimi jeździłem, z nimi jadłem, z Bodziem gadaliśmy, piwo piliśmy i tak dalej. I film został zrobiony. Bodzio montował, do tego ja się nie mieszałem w ogóle. No i kolaudacja. Jak pan wie, Bodzio nie należy do ludzi zbyt rozmownych. No, i on mi powiedział, stary, ale kolaudacja to ty. I rzeczywiście ja tam byłem za, Bodzio siedział ładnie obok, ale jak było pytanie jakieś tego, to ja odpowiadałem i tyle. I tak się zaczęło. Ale zrobiliśmy Krzyż i Topór, zrobiliśmy w tym samym zestawie Tren dla miasta Szydłowa. I ja tak pomyślałem, cholera, Boch Trojcu lubit, żeby jeszcze trzeci, bo to wszystko było w jednym regionie środkowej Kielecczyzny. I mówię Bodziowi, słuchaj, bo może by trzeci dorobić. Na co Bodzio, mam to w uszach, bo ja, wiesz co, to dobry pomysł, ale zrób to sam. Zrób to sam, ja, Jezus. No co, ale znalazłem kurozwęki. No, i zrobiłem sen o kurozwękach i to jest mój debiut. Potem jeszcze było, że ja musiałem mieć zezwolenie, to nie dzisiejsze
czasy. No wiem, bo były kategorie, prawda?
Ale zezwolenie, przecież ja nie miałem szkoły. Wprawdzie tam inni, nie ja, podpierali się Tadeuszem Kotwickim, przepraszam. Bo on też przecież żadnych szkół filmowych, a zrobił Ostatni dzień lata. No. I ja na tym tak wjechałem. No a potem już właściwie się tak związałem z oświatówką i oświatówka ze mną, bo mieli jakiś tam pożytek. No, że zrobiłem tam też kupę filmów i to takich, których się nie wstydzę i przepraszam bardzo, ale filmy wczoraj pokazywane, no to Bracia Polscy, no to jest
no właśnie, to jest ciekawy bardzo film.
Oświatówka.
Zdjęcia chyba robił Zbyszek Wichła. I to jest, bardzo proszę, niech pan powie dwa słowa o tym filmie, bo ja uważam, że to jest jeden z ciekawszych formalnie filmów. W ogóle w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, chociażby dlatego, że zrealizowany jest nie na taśmie filmowej, tylko na taśmie dźwiękowej.
I to
proszę o tym opowiedzieć.
To było najważniejsze. Wytwórnia musiała wystąpić, wystąpiła. Ja dostałem jednorazowe zezwolenie. Ale już film stawał do oceny artystycznej. No został dobrze oceniony. No to za ciosem. I to się automatycznie zrobiło. Pani redaktor, już nie pamiętam bardzo.
Pakuła?
Pakuła chyba, tak. I ja wszedłem w to bez gadania. I do tego stopnia już potem, no, że oczywiście wykonywałem, jeśli mi to odpowiadało, pomysły wytwórni, ale tak zacząłem mieć swoje. A ponieważ ja wtedy związany byłem z ruchem socyniańskim, unitariańskim w Polsce, istniał, byłem członkiem tego kościoła, wydawałem pismo Wolna Myśl Religijna i tak dalej, także ja byłem w tym w tej magmie. Tak, byłem. I w związku z tym, no siłą rzeczy musiało mi przyjść do głowy, kurde, ale jakby te główne myśli, które były, pod którymi ja się oczywiście podpisywałem i podpisuję po dziś dzień, po prostu przekazać filmowo. I tu była zagwozdka, dlatego że zdawałem sobie sprawę, że to nie może być żadna opowieść tamtego, byli tamtego. Jest ostatni, plansza wystarczy. Nie chodziło o to, żeby przedstawić właśnie ich myśli, tylko że myśli dosyć trudno przedstawić. Ale podbudował mnie Sergiusz Eisenstein, który powiedział kiedyś, to jest cytowane jako anegdotę, ale to jest prawda, on powiedział, że film można zrobić nawet o kapitale Marksa. No to kurczę, jak on uważał, że można zrobić z książki, to przecież ja też mogę. Tylko wiadomo było, w tym filmie najważniejsze jest myśl, ich myśl, myśl ludzka, żeby ją przedstawić. Ale jak ją można przedstawić? No ty, jak będziesz, ktoś stał i opowiadał i tak dalej. No nie, nie, no to wszystko odpadało. Doszedłem do tego, że właściwie się obraz musi tu być decydujący. Dlaczego? Dlatego, że musi być tak, że widz słucha tego, ale na ekranie go nic nie odwodzi. Nie, że ktoś to mówi i aha, a on jest tu, a tu. Nie, to jest czysta myśl.
Czyli trochę takie podejście radiowe, gdzie...
Tak, no, tak, no, a tylko, że, tak, tylko że to trzeba było pokazać na ekranie.
A czym się ma ta taśma dźwiękowa?
No zaraz, zaraz powiem. Ważne jest to, że ja doszedłem do tego, że ten film musi być poświęcony czystej myśli, że jak się coś mówi, to widz nie jest tego upiększany i tak. Nie, czysta myśl. Jakie to może być? No oczywiście film musi być czarno-biały. To było od początku. Ale teraz jak zrobić, żeby z tego obrazu wyeliminować wszystko, co nie jest potrzebne? A co jest? No jak zrobimy, no to i tak to jest. No i wtedy wpadłem na pomysł, że to musi być czarno-biały i ta czerń i biel wyżarte, nic pośredniego. No i ze Zbyszkiem wtedy robiłem. No Zbyszek natychmiast to kupił, bo to wie pan, dla operatora to jest... No, siedział 2 tygodnie w wytwórni i robił próby. 2 tygodnie. Pamiętam, że gdzieś w środku tygodniu przyjechałem do wytwórni i Zbyszek był, że tak powiem, złamany, bo nie mógł sobie dać rady. Znaczy dać rady w sensie technologicznym. No i pamiętam po tych 2 tygodniach, no i jestem, no i Zbyszek już widzę, że... Udało. I on mi właśnie mówi o tym, że taśma dźwiękowa, bo to jest tam 13 dinów. No.
Niewyraźne postaci na białym tle.
Tak. I tekst, który jest krótki, węzłowaty, ale ani obraz nie może go niszczyć, ani gadanie nie może zabić układu. No. Wydaje mi się, że to się udało.
To do dzisiaj się, myślę, broni. Chciałbym teraz poruszyć ostatni temat. Jest pan znany z tego, że prowadził pan cykl w Starym Kinie, a w pewnym sensie wytwórnia filmów oświatowych stała się takim starym kinem. Realizujemy coraz więcej filmów opartych na technice found footage. Jak pan myśli, czy stare kino, czy to dojście do przeszłości poprzez taśmę filmową, poprzez sposoby oglądania świata, te dawne sposoby oglądania świata, to jest przyszłość w jakimś sensie dokumentu? Bo na razie te nasze sukcesy, które od 2 lat odnosimy na świecie, nawet mogę powiedzieć, bo i w Berlinie, na Berlinale, właśnie do tego się sprowadzają, że ludzie mają potrzebę oglądania starych rzeczy.
No, wie pan, ja jestem urodzony ze starym kinem, ale nie mówię o programie, tylko ze starym kinem. Mnie, i to jest nie tylko, że z kina. Ja mam skręt historyczny. Mnie interesuje, co, jak było, dlaczego było i tak dalej. I dlatego przecież większość filmów, które zrobiłem, a jest ich, tak jak mówię, 40, one i wszystkie są odwrócone po prostu w przeszłość. te wszystkie. Nie ma filmu, no. Kontrafekty Króla i Jegomości, to. No jest historia, no. Wszystko jest historia. Proszę bardzo, w Oświatówce robiliśmy to, zrobiłem. Bodo, ten średniometrażowy film o Eugeniuszu Bodo, jego los. No to co to jest? No znowu jest to historia. I za każdym razem stał ten problem. Dobrze, to merytorycznie jesteśmy w historii i tak dalej. Ale zostaje forma. Jaką formę przyjąć. I to oczywiście przy każdym filmie było odrębne i to było takie ważenie, no co jest w ogóle do czy co musi być, na przykład powiedziane. A czego nie trzeba mówić, bo tylko że dzisiaj publika jest tak już tym, że wszystko jej trzeba kawę na ławę wywalić. Prezydenty gadają, tam premiery gadają, politycy gadają. Ten, jak on się nazywa, ten od Orlenu.
Prezes. Powiedzmy, że prezes.
Prezes. Wszystko to jest gadanie. No. A film w moim przekonaniu w dalszym ciągu. Nie. To jest w najlepszym przypadku koegzystencja słowa i obrazu. I nie na zasadzie tej, że jak jest obrazek, to trzeba coś powiedzieć. Czy jak się coś mówi, to coś musi być. Tylko to musi być organicznie ze sobą związane. No i wydaje mi się, że to... tak dalej.
Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Także ja idźmy w przyszłość, ale nie zapominajmy o przeszłości. A no filmy no, będą oglądane.
Ja żałuję jednego, ale ja się biorę teraz za... zacząłem drugą książkę japońską moją, bo ja jestem japonolog. Ale przerwałem, bo nagle zdałem sobie sprawę, już nawet nie pamiętam, co to było, że kurczę blade, ja żyję 90 lat. Z tego film to jest przecież 90%. I że ja nie tylko, że robiłem, ale że uczestniczyłem w filmie i uczestniczyłem też w życiu. W życiu ja mogę napisać piękną nowelę o Bodziu na przykład, czy tak dalej. O innych, fabularnych tak samo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszam na następny podcast Filmowa Migawka.
To był podcast Filmowa Migawka.
Tego wywiadu już nie powtórzymy. Jego liczne wady usprawiedliwia to, że już nigdy więcej nie będzie można go powtórzyć i dlatego zaprezentowałem go Państwu w takiej formie, w jakiej jest. Zapraszam do wspierania naszego podcastu. Każde wsparcie przyczynia się do tego, aby nasza wytwórnia mogła istnieć. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania produkcji. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają polski film dokumentalny i archiwalia, m.in. te, które zebraliśmy w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Zapraszam jeszcze raz do podcastu na podcast, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube i wiele, wiele innych platform, gdzie możecie posłuchać o m.in. produkcjach wytwórni i o ludziach, którzy są związani z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi. Sławomir Kalwinek, do usłyszenia i do zobaczenia.
To był podcast Filmowa Migawka.